Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest pani Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca również Nowoczesnej. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak Koalicja Obywatelska zagłosuje w sprawie referendum migracyjnego?
Na razie nie ma tego głosowania, natomiast...
ale już jest problem.
Nie, na razie właśnie to jest cały klucz programu, że nie ma problemu. To znaczy, po co nam referendum w sytuacji, w której cała klasa polityczna w Polsce zgadza się, że my nie powinniśmy jako Polska być częścią tego systemu relokacji imigrantów.
A, czyli możecie gdyby się taki pomysł pojawił, rozumiem, że koalicja zagłosuje wtedy
nie,
za tym.
Ja mówię wyraźnie. My jesteśmy przeciwko temu, żeby Polska podlegała temu systemowi relokacji. Dlaczego? Dlatego, że jest dla nas dość oczywistym, że w sytuacji, w której mamy w tej chwili w Polsce zapewne około 2 milionów uchodźców z Ukrainy, w momencie, w którym Polacy tak szeroko otworzyli serca dla tych, którzy przybyli ze wschodu z Ukrainy. I w momencie, w którym może być cały nasz wysiłek związany z integracją, z edukacją.
To mówi pani dokładnie wszystkim... tak jak prezes Kaczyński, czy premier Morawiecki.
W tej kwestii, znaczy inna była sytuacja, nie wiem, w roku 2014, 2015, inna jest w roku 2023, kiedy wszyscy jesteśmy po tym doświadczeniu,
które łączy się z... Ale referendum stanie na głosowaniu. No i co będzie wtedy? No,
na razie nie stanęło. Na razie mam wrażenie, że tonący brzytwy się chwyta, czyli PiS...
A do motywacji to jeszcze dojdziemy
PiS
do
referendum się chwyta. Znaczy PiS jest w sytuacji, w której co nie ruszy, to mu nie idzie. To
ale
znaczy...
nie rozmawiajmy o PiS-ie, jeśli można, pani poseł, bo porozmawiajmy o tym, co zrobi Koalicja Obywatelska.
Znaczy, dlaczego ja nie widzę sensu samego referendum? Bo on to kosztuje po prostu. Poprzednie referendum, zresztą też nazwałabym je kampanijne, bo Komorowskiego, poszło na nie niecałe 8% Polaków, kosztowało 70 parę milionów złotych. Teraz prawdopodobnie kosztowałoby jeszcze więcej, bo komisje kosztują dużo więcej i
ale
byłoby dużo
się
bardziej
pani,
kosztowne.
Ale nie pani, jak zagłosujecie?
No bo nie ma decyzji klubu w tym znaczeniu, że nie rozmawialiśmy na ten temat, jak będziemy głosować, dlatego, że nie uważam w ogóle, żeby to referendum miało sens. Nie ma konfliktu w polskiej klasie politycznej w sprawie relokacji. Wszyscy uważamy, że w sytuacji, w której przyjęliśmy Ukraińców, to zadaniem rządu polskiego, ale nie tutaj w tych uchwałach, w tym takiej, że tak powiem, błocie próbowania ubrudzenia...
To jeżeli jest taka zgoda, pani poseł, to dlaczego dzisiaj Koalicja Obywatelska no nie zagłosowała w ogóle w sprawie uchwały?
Bo ta uchwała była beznadziejna. Znaczy, jeżeli pan proponuje, żeby sobie słuchacze poczytali tą uchwałę. To jest uchwała z serii tych, żeby spróbujemy przyjąć uchwałę nie mówiącą o tym, o co chodzi nam, czyli o tym, że nikt się nie zgadza na to, żeby była relokacja, tylko uchwałę mówiącą o tym, jak źli byli nasi przeciwnicy kiedykolwiek. I teraz dla mnie jest dość oczywiste,
no ale to można było zagłosować albo wstrzymać się od głosowania, albo można było zagłosować
przeciw. Ale nie bierzemy udziału w awanturach politycznych.
No ale nie wszyscy, bo byli tacy posłowie, którzy zabrali głos. Z Koalicji Obywatelskiej, czy Franciszek Sterczewski,
znaczy ja nie odpowiadam za wszystkich moich kolegów, czasami mam wrażenie, że niektórzy po prostu chcą się wyróżnić. To jest główna ich cecha. Natomiast, żeby nie było wątpliwości...
A kto się chciał wyróżnić? Przepraszam, bo kto się chciał wyróżnić?
No, ci, rozumiem, którzy zagłosowali inaczej. Natomiast dla mnie jest dość oczywiste, że my z zasady nie bierzemy udziału w prowokacjach. Była kiedyś prowokacja...
Ale to była ta uchwała, to była prowokacja?
Tak, ta uchwała była prowokacją. No, my mówimy bardzo jasno, bo była też debata o tym. Mówimy jasno, mówi o tym Kowal. Zadaniem polskiego rządu jest zbudowanie takich sojuszy międzynarodowych, żeby zablokować pomysły, żeby Polska była jednym z uczestników projektu relokacji albo projektu związanego z tym, żebyśmy płacili za to, jeżeli nie uczestniczymy w tej relokacji, w sytuacji, w której mamy w Polsce zapewne około 2 milionów uchodźców z Ukrainy, a przez polskie państwo przetoczyło się kilkanaście milionów w najgorętszym momencie.
Ja pytam o to, pani poseł, bo nie do końca rozumiem tę taktykę parlamentarną, no bo posłowie PSL-u czy Polski 2050 wstrzymali się od głosu. W ogóle wyciągnęliście karty do głosowania.
Znaczy, tu też jest taki przypadek, że mam wrażenie, że ponieważ oni są trzecią drogą, w związku z tym muszą przyjąć trzecie rozwiązanie niż reszta. My wspólnie z Lewicą podjęliśmy decyzję, że razem, że nie bierzemy udziału w tej prowokacji, w tej awanturze. Szczególnie, że jesteśmy głęboko przekonani, że wszyscy sobie zdają sprawę, że pomoc narodu polskiego w stosunku do Ukraińców w momencie, w którym teraz oni są w Polsce, ale również wtedy, kiedy więcej jeszcze ich było w czasie tego pierwszego okresu wybuchu wojny. W tej chwili część z nich wróciła, część pojechała do innych krajów. Była była ogromna i pokazaliśmy niesamowite serce jako społeczeństwo.
No to poza sporem, oczywiście. Natomiast jak będzie atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów ze strony Białorusi, to wpuszczać ich, czy nie?
No nie, no przepraszam bardzo. Jak pan słuchał, czy nas, czy Donalda Tuska, czy właściwie wszystkich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, to my mówiliśmy, zadaniem państwa jest zabezpieczenie granicy Polski.
A tutaj nie jest, do końca jestem pewien, bo jak natomiast była sprawa muru, uważamy, to tak nie mówiliście jednym
głosem.
No nie, głosem.
Dlatego, że ja w dalszym ciągu uważam, że ten mur okazuje się dość niestety łatwy do przejścia i obejścia. Mówiliśmy o tym, że w dzisiejszych czasach nowoczesne są zapory o charakterze elektronicznym.
Ale to lepszą zaporę by pani zbudowała?
Znaczy, problem polega na tym, że ja oczekuję od rządu skuteczności przede wszystkim. A jeżeli regularnie znajduje się na terenie Polski albo tych ludzi, którzy przejechali przez tą granicę, albo zwłoki, to znaczy, że ta metoda jest nieskuteczna. Zresztą były chyba Eurostatu ostatnio dane, które mówią, że jest więcej nielegalnych uchodźców w tej chwili przechodzących przez teren Polski niż było wcześniej, niż było wtedy, kiedy rządziła na przykład
Platforma. To czym się stanowisko Koalicji Obywatelskiej różni od tego, co mówi minister Wąsik na komisji?
Ministra Wąsika to ja akurat nie słuchałam, natomiast powiem jedno. Dla nas jest oczywiste, że Polska ma obowiązek zabezpieczyć granicę swoją wschodnią i miała na przykład obowiązek, to co mówiliśmy i apelowaliśmy, żeby skorzystać z pomocy Frontexu, tak żeby tą współpracę międzynarodową w ramach Unii Europejskiej jednak rozszerzać, żeby to był wspólny problem nie tylko Polski, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej i żeby to czuli. Nawet to jest kwestia tego, że jeżeli korzystamy z pomocy Frontexu, jeżeli współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, to w tej chwili, kiedy jest decyzja o relokacji, rozmowa o relokacji, my mamy inną pozycję. Polski rząd, mam wrażenie, że się okopał w tych takich...
Ale zaskoczyła was trochę ta informacja o referendum?
Znaczy, wiedzieliśmy, że im nie idzie. Żeby nie było wątpliwości. Widać było,
ale
że PiS szuka
pomysłu... może być pomysłem na kampanię.
No nie, dlatego, że nie można toczyć wojny wokoło czegoś, co wszyscy zgadzamy się, co do tego, że tej relokacji nie powinno być.
Poseł Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, jest gościem Radia RMF FM. Pani poseł, była pani wczoraj na proteście kobiet?
Nie, nie byłam, bo w tym samym czasie byłam w TVN-ie i rozmawialiśmy właśnie o proteście kobiet. Dokładnie było nawet tak, że
no to
właśnie
trzeba było
do obrazku,
zostawić, protest trochę trwał, ale...
Do obrazku protestu w tle było nasze słowa, kłóciłam się z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, właściwie jednej z odnóg Prawa i Sprawiedliwości.
Pani poseł, to prawo zabija, czy lekarze nie do końca realizują swoją misję?
To jest ciekawa sprawa. No tak, po pierwsze...
To jest sprawa życia i śmierci. No,
więc ja powiem, to jest tak. Nie mam żadnych wątpliwości, że oburzające i obraźliwe były słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że to jest urojona rzeczywistość. To jest tragiczna rzeczywistość bardzo wielu polskich kobiet, które się boją w ogóle zachodzić w ciążę. Kolejna kwestia. PiS mówi, że to jest wina lekarzy, szpitala. Zauważmy, że na czele tego szpitala stoi... Marek Wierzba się bodajże nazywa i to jest polityk PiSu, dokładnie suwerennej Polski, radny wojewódzki
czyli
województwa
Małopolskiego.
Czyli bez względu
na to, kto by rządził w tym szpitalu, doszłoby tej do tragedii, myśli pani?
Nie, ja myślę, że ta zmiana ustawy, którą doprowadziło do której PiS z Konfederacją, która była zresztą wymuszona chociażby słowami kiedyś Jarosława Kaczyńskiego z 2016 roku o tym, że on chce, żeby kobiety rodziły zdegenerowane płody, skazane na śmierć tylko po to, żeby je ochrzcić i pogrzebać. Przecież to były pierwsze słowa, które spadły w 2016 roku, czyli to było celowe działanie. Potem ten wniosek PiSu i Konfederacji, który doprowadził do wyroku TK, doprowadziło do jednego, że lekarze mają dużo mniejszą swobodę decydowania, więc jest efekt mrożący. Ale z drugiej strony, w dalszym ciągu, po pierwsze ja oczekuję na lekarzy tej odwagi, i oczekuję tego, że nie będzie takich szpitali jak ten podhalański, które w ogóle nie realizują tego bezpieczeństwa kobiet, dlatego, że z powodów ideologicznych są zablokowane wszelkie tego typu działania.
Gościem Radia RMF FM była Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych, do Radia RMF 24, na naszą stronę RMF 24. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom. Wróćmy jeszcze do tego protestu kobiet, bo to orzeczenie Trybunału akurat w tym przypadku nie miało większego znaczenia w gruncie rzeczy, no bo wie pani, tak samo jak minister Niedzielski, że zdrowie kobiety jest przesłanką do tego, żeby ratować jej życie.
Prawda, tylko jest drugi problem. Bardzo często jest tak, że lekarze wiedzą, że zmienił się na tyle klimat i otoczenie.
Ale to co jest problem? Orzeczenie Trybunału? Czy problem orzeczenie jest lekarzy, którzy się boją?
Orzeczenie tego? Trybunału jest jasnym problemem w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z wadą letalną. Z wadą letalną, z ciężkim uszkodzeniem płodu.
Tak.
Kiedy ktoś skazuje kobietę na heroizm.
Ale w tym przypadku to nie zachodziło.
Natomiast w tym przypadku zachodziło co innego. Zachodziło to, że nie ma ze strony służb państwa, mam na myśli ministerstwo, mam na myśli tych niepełnosmików, tylko tych specjalistów, na przykład ginekologów regionalnych, nacisku na to, żeby szpitale, które są przecież szpitalami publicznymi, realizowały pełen komplet wszystkich procedur i zabiegów, które są wymagane dla zdrowia.
Ale to domaga się pani tego, żeby Ministerstwo Zdrowia ręcznie, czy sterowało ręcznie szpitalami? No,
przepraszam, ktoś
bo tam są
w
lekarze,
państwie,
przecież wykształceni ludzie,
no dobrze,
którzy wiedzą,
ale ktoś
jak
odpowiada
pomagać
w tym państwie za to, żeby system zdrowia działał. Słyszałam, że kiedyś ministerstwo wydało rozporządzenie dotyczące tego, jak realizować tego typu przypadki, w 2021 roku dopiero. Ale wydało tego typu rozporządzenie. No to jeżeli pan wydaje jakieś rozporządzenie, to co pan robi w następnej kolejności? Sprawdza, czy ono działa.
A klauzula sumienia powinna być, czy nie?
Ja uważam, że klauzula sumienia powinna być bardzo ograniczona. To znaczy, przede wszystkim uważam, że jeżeli jest szpital, jest placówka, która jest z publicznych pieniędzy, to powinno być w ten sposób, że nie może być cały szpital objęty klauzulą sumienia. Czyli obowiązkiem jakby szpitala jest zorganizowanie wszelkich zabiegów, które są zgodne z polskim prawem, a które mogłyby dla części lekarzy być objęte klauzulą. Czyli szpital ma obowiązek tak zatrudniać lekarzy, taką prowadzić politykę, żeby mógł realizować pełen komplet zadań. Bo nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia całej placówki.
No dobrze, ale jeżeli Lewica domaga się zniesienia całkowicie klauzuli sumienia, to
z tym może być problem, bo były wyroki już chyba nawet sądów międzynarodowych dotyczące tego, że klauzulę sumienia można ograniczyć. Można doprowadzić do sytuacji, w której będzie się wymagało, żeby jej instytucja nie miała klauzuli sumienia. Że musi być obowiązek państwa, żeby móc zorganizować w sytuacji, w której jest taka sytuacja prawo kobiety do
czyli
realizacji
jak Koalicja
świadczeń.
Obywatelska będzie rządzić? To...
Będziemy ograniczać. Jest przygotowany projekt. Przygotowała go Barbara Nowacka. Zapewne go w najbliższym czasie będziemy składać. Dotyczące klauzuli sumienia. Jesteśmy przekonani, że klauzulę sumienia trzeba ograniczyć.
A propos rządzenia i a propos rosnących sondaży, był sukcesem Koalicji Obywatelskiej niewątpliwie marsz 4 czerwca. Ale
niewątpliwie.
Czy był sukcesem PSL-u i Polski 2050, jak pani myśli?
Znaczy nie byli organizatorami. Organizatorami była Koalicja Obywatelska.
Ale nie przemawiał żaden z liderów. Dlaczego?
Miał szansę. Znaczy,
a jak to miał szansę?
Zaproszeniście, byli, tak?
I co, po prostu nie dostali się na scenę?
Tak, na tych samych warunkach, jak przemawiał Czarzasty i Biedroń, na tych samych dokładnie warunkach był ten samochód, taki autokar.
A czyli z tego autobusu otwartego mogli
tak,
rozmawiać?
Tak, i tak samo na tej
a
zasadzie.
A na scenie już nie?
Na scenie było taka, że tylko otwiera Tusk. Chodziło też o to, żeby marsz ruszył.
Ale chodzi mi o finalne przemówienie.
Tam, znaczy tak. Marsz organizowała Koalicja Obywatelska. Co więcej, zarówno Hołownia, jak i Kosiniak, jak Kamysz, głównie Hołownia, byli dość sceptyczni do tego marszu.
No to wszyscy pamiętamy, potem zmienili zdanie.
Od początku była deklaracja ze strony Lewicy, że ich członkowie, ale również liderzy chcą wziąć udział w marszu. Od początku było porozumienie, że oni biorą na tych warunkach.
Ale chcieli przemawiać, czy nie?
Mieli możliwość, to znaczy dostali. I Kosiniak potwierdził co więcej tą chęć zabrania głosu. Hołownia dostał możliwość, dostał propozycję.
Ale nie skorzystał?
Natomiast nie skorzystał. Tłumaczą się, że nie doszli. Tam 60 parę osób przemawiało, w związku z tym wszyscy inni nie doszli do tego miejsca, więc ja tego do końca nie rozumiem.
Tylko od początku Donald Tusk miał miejsce na głównej scenie, na końcu marszu, rozumiem?
Tak, ale no to przepraszam bardzo, to był marsz na wezwanie, przypomnę tego tweeta Donalda Tuska. On był głównym organizatorem, stronę finansową poniosła głównie Platforma Obywatelska. Nie mam żadnych wątpliwości, że to był marsz, który pokazał, po pierwsze pokazał zdolności organizacyjne również Koalicji Obywatelskiej, ale pokazał przede wszystkim budzenie się, jak to określił Donald Tusk, olbrzyma, jakim jest polski naród, który pokazał swój sprzeciw.
Mógł
szczególnie,
to być sukces całej opozycji.
Właściwie równocześnie jednego z portali, nie chcę tutaj prowadzić reklamy, i zarówno duże telewizje, jak i również ta, mówią, że mieli rekordową oglądalność. Czyli to to nie tylko było to 500 000 ludzi, którzy byli tutaj na marszu, ale miliony ludzi jeszcze oglądało ten marsz.
Mam taki sondaż,
chciało
pani
w nim
poseł.
Brać udział taki, w sposób zdalny.
Mam taki sondaż już zrobiony po marszu. To jest... w tym sondażu mamy takie badania. PiS 34,9, Koalicja Obywatelska 29,1, wzrosło zdecydowanie. Konfederacja 11,5 i teraz Trzecia Droga 10,7, Lewica 5,9. Pokazuje to, że wam przybywa, ale kosztem i Polski 2050 i tej Trzeciej Drogi właśnie i Lewicy. I to jest dobra informacja dla pani.
Znaczy tak, przede wszystkim my bardzo jasno postawiliśmy cel. To ślubowanie, które złożył tam Donald Tusk, że zwyciężymy, rozliczymy, no tak, naprawimy krzywdy, ale to zaraz wrócę, naprawimy krzywdy i w kolejnej poskładamy polskie społeczeństwo tak, żeby pogodzić ze sobą naród. I teraz pierwszą z tych zobowiązań jest zwyciężymy. Żeby skorzystać w pełni z systemu Donta, z jego przywilejów, trzeba wygrać te wybory. Czyli nie tylko trzeba wygrać w tym znaczeniu, że będziemy mieli razem więcej niż
PiS. Ale zabieracie chyba
PiS.
Nie tym, na których liczyliście najbardziej, prawda?
Przepraszam bardzo. Trzecia Droga deklarowała, że będzie, szczerze mówiąc, walczyć o elektorat zniechęcony do PiS. Kiedyś na PiS głosowało 43%, w tej chwili mówimy o 34%. W związku z tym są ludzie, którzy na PiS nie chcą już głosować. Mamy sytuację, w której rośnie niestety Konfederacja. Też myślę, że warto...
A dlaczego rośnie,
się temu
pani myśli?
Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Trzecia Droga gdzieś nie trafiła jakby do tych wyborców i część z nich zresztą... Tam są chyba jakieś takie badania, które pokazują, że część elektoratu, nazwijmy to Trzeciej Drogi, Hołowni, idzie w kierunku Konfederacji. Po drugie, Konfederacja zrobiła zabieg, który bardzo często się robi w wyborach, czy w, ukryła swoją rzeczywistą naturę, tak bym powiedziała. Po pierwsze, ukryła liderów, ukryła liderów niektórych, mam na myśli Brauna czy Korwin-Mikke. Po drugie, ukryła fakt, próbuje nie mówić o tym, że to oni cali się podpisali pod wnioskiem do TK w sprawie ograniczenia praw kobiet. Próbuje udawać, że ich sprawy światopoglądowe, to praktycznie oni nic nie pamiętają.
To widzę, żebyśmy długo mogli na ten temat, pani
Mentzen,
poseł.
Przypomnę, że miał 100 ustaw. W tych 100 ustawach było prawo klapsa, czyli prawo bicia dzieci. W tych ustawach było nierozerwalne małżeństwo cywilne i kilka bardzo ortodoksyjnych, ordojurisowych pomysłów.
Powiem szczerze, że się nie spodziewałem tak dogłębnej analizy Konfederacji, jeśli pani pozwoli. Natomiast byśmy teraz zajęli się...
przeciwników.
Teraz byśmy się zajęli, jeśli można, pani poseł, nowelizacją...
A jeszcze jedna rzecz. Mentzen bardzo dużo mówi o tym, jak się dobrze będzie żyło Polakom w przyszłości. Zarządów Konfederacji, ale taką małą, można powiedzieć, przykładem, jak się rządzi, jest jego firma, w której proponuje, żeby płacić mniej niż jest płaca minimalna.
Mniej o Konfederacji teraz, pani poseł, jeśli pani pozwoli. Dobrze, więcej o Koalicji Obywatelskiej i o tym, jak może zagłosować w sprawie nowelizacji prezydenckiej ustawy Lex Tusk. Zagłosujecie za tą nowelizacją, czy nie?
Ta ustawa od początku jest jak zgniły kartofel.
No dobrze, ale konkretnie, co pani przeszkadza, co Koalicji Obywatelskiej przeszkadza w tej nowelizacji prezydenckiej? No bo
nie,
tak,
ja
jest odwołanie do sądów
powszechnych. Co przeszkadza w całej ustawie, niezależnie czy ona będzie przed, czy będzie po nowelizacją. To jest typowy proces czarownic. Wie pan, kiedyś było z czarownicami w ten sposób, że orzekano, że ktoś jest czarownicą lub nie jest czarownicą na podstawie tego, na przykład, że sąsiadowi zdechła jałówka. I tu jest bardzo podobna sytuacja, że będzie orzeczenie, czy ktoś jest czarownicą, czy nie. W pierwszej wersji tą czarownicę palono.
No tak, ale teraz już
wersji,
o tym nie ma mowy, prawda?
Tak, w tej drugiej wersji najwyżej zamiast ją palić, to ją próbujemy utopić.
No nie, generalnie będzie tylko stwierdzenie, czy ktoś...
No nie, będzie tam też, że nie daje gwarancji rzetelnego wykonywania
ale
i tak dalej.
Ale nic z tego nie będzie wynikało.
Będzie wynikało. Będzie wynikało, dlatego że oni wprost przyznają, że to jest wyrok. Że to jest
No ale co wy przyznajecie?
No nie, no przepraszam bardzo. Zauważmy, jak jest skonstruowana nawet po zmianie ta ustawa. Tam jest powiedziane w ten sposób, że od tego... decyzji, będzie odwołanie w postaci sądu apelacyjnego, a potem w postaci kasacji.
Ale już sądu powszechnego, prawda?
No tak, ale to znaczy, że
mówimy,
to się plasuje dokładnie w ten sposób, jak wyrok sądu okręgowego. Czyli oni wprost przyznają, że to, co produkuje ta komisja, to jest wyrok. Tylko, że wyrok bez prawa obrony, z ograniczoną jawnością, bo nawet w tym zapisie pana prezydenta o jawności jest powiedziane, chyba, że są inne względy, czyli, że nie jest pełna. W sytuacji, w których tych sędziów wybierze PiS i to będą sędziowie w postaci polityków PiSu. Nie mogą być to, co prawda, już posłowie i senatorowie, ale mogą być europarlamentarzyści.
Podsumowując, wszystko do kosza zdają koalicję
obywatelską. To jest w dalszym ciągu bubel, bolszewicka ustawa, bolszewicka komisja. Jesteśmy przeciwni tej komisji, niezależnie jaki będzie kształt. Jesteśmy za tym, żeby w nowy Sejm powołał komisję śledczą, która jest zgodna z polskim porządkiem prawnym.
To teraz o innej sprawie.
Coś, co może ostatecznie nam zabrać, są środki z KPO, ta komisja weryfikacyjna.
Ryszard Petru powinien startować do Senatu z podparciem Koalicji Obywatelskiej?
Znaczy, żeby nie było wątpliwości, procedura jest bardzo jasna. Najpierw ktoś się zgłasza w swojej partii.
Ale
potem,
jeżeli
ta dla mnie, żeby nie ma wątpliwości, nie może być takiej sytuacji, w której ktoś poza paktem się zgłasza, ponieważ niszczy w ten sposób pakt.
Sam ale mówi to pani zgłoszenia... jako bardzo koleżanka Ryszarda Petru, czy jako posłanka i wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej?
Mówię to jako i posłanka Nowoczesnej, i wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej. Gramy grupowo. Jest wysoka stawka tej gry, jest nią zwycięstwo w wyborach jesienią. Zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Jeżeli ktoś startuje poza paktem, i to mam na myśli zarówno Petru, jak i Giertycha, którzy się zgłosili poza paktem.
Czyli Roman Giertych też nie, tak?
No, dla mnie jest oczywiste. Albo się umawiamy na coś i jesteśmy po stronie opozycji demokratycznej, albo robimy samowolkę i wtedy mówimy w ten sposób, że nas nie interesują te wszystkie umowy. No to jak kogoś nie interesują wszystkie umowy, to mnie nie interesują ich pomysły.
A Ryszard Petru cały czas jest Nowoczesnej?
Jest zawieszony w tej chwili.
No właśnie, bo Adam Szłapka mówi, że skierował sprawę do Sądu Koleżyńskiego i zawiesił Ryszarda Petru na czas
Przewodniczący partii ma prawo do zawieszenia. Jest zawieszony w tej chwili. Ryszard Petru czeka na sąd.
No, Borys Budka powiedział taką, rzucił propozycję, że być może Ryszard Petru powinien spróbować na Podkarpaciu. Pani by mu też to radziła?
To jest też mi się bardzo podoba, bo ci bohaterowie, którzy postanowili pomóc nam w walce z Prawem i Sprawiedliwością. Moment. Ci bohaterowie, którzy obaj postanowili wystartować, nie wiem, czy w dwóch najlepszych, czy jednych z najlepszych z pierwszej dziesiątki najlepszych okręgów w całej Polsce. Czyli jeden z
punktu
widzenia Koalicji Obywatelskiej. Jeden z obywatelka Poznania, drugi z Wilanowa. No więc mniej więcej to jest pokazane.
Ale pani by się pod tym podpisała, czy odbiera to pani tę propozycję Borysa Budki jako drwinę?
Ja myślę, że to była jednak ironia. Natomiast dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że koalicja wszystkich partii opozycji demokratycznej, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale również Lewicy, również Trzeciej Drogi, musi podjąć wspólną decyzję do tego, jak poukładać tą układankę i z całym szacunkiem puzzla typu centrum Warszawy, czy tam Wilanów Warszawy i obwarzanek Poznania nie brakuje. Brakuje, jeżeli już gdzieś puzli, to tam, gdzie czyli wiadomo, ale, że jest trudno.
Ale bez Ryszarda Petru i bez Romana Giertycha.
Mówię, ja nie chcę uderzać w żaden sposób, ani w jedną, ani w drugą stronę w to, co jest
ustaleniem. Ale trzeba grać grupowo, jak pani powiedziała.
Ale trzeba grać grupowo, trzeba grać zespołowo.
No dobrze, to...
I pan, przeciwnicy nasi walczą, to jest tak, jakbyśmy walczyli w ogóle na boisku, gdzie oni biegną z górki, my pod górkę, oni mają z wiatrem, my pod wiatr i pod słońce, ponieważ oni mają ogromne pieniądze, robi im kampanię nie tylko partia, ale telewizja publiczna, robi im kampanię Orlen i inne. Nawet ZUS wysyła dokumenty chwalące rządzące.
W instytucjach finansowych dobrze jest z polską gospodarką?
To zależy, na co patrzymy. Jest spowolnienie, jeśli chodzi, dramatyczne spowolnienie, jeśli chodzi o konsumpcję. Tam był spadek rzędu 7 punktów procentowych.
A państwo jest wiarygodne? Samo państwo, jak pani sądzi?
No, biorąc pod uwagę ceny polskich obligacji, to nie jest dobrze, dlatego że jeżeli byśmy byli w pełni wiarygodnym państwem, to dużo taniej byśmy dużo taniej byśmy pożyczali pieniądze, niż obecnie pożyczamy.
Pani poseł, a czy ja dobrze czytam w pani oświadczeniu majątkowym, że pani ma obligacji skarbowych za
tak?
dwa?
A wie pani dlaczego?
No właśnie.
Dlatego, że mają bardzo wysoką stopę zwrotu. Dlaczego mają wysoką stopę zwrotu? Bo rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do rekordowej inflacji. A ponieważ one są oprocentowane inflacją, to ja w odróżnieniu od pana Morawieckiego ostrzegałam, że polityka rządu doprowadzi do wysokiej inflacji.
No zaczynała pani od ile? Dobrze czytam, że na początku kadencji 1 300 000, teraz za 2 300 000, tak?
No, wspólnie z mężem, ja w odróżnieniu od pana premiera Morawieckiego mam wspólnotę małżeńską i inwestujemy wspólnie z mężem. Nie ukrywamy niczego. Całe nasze finanse są przejrzyste.
Jak wygra Koalicja Obywatelska, trzeba będzie sprzedawać, rozumiem wtedy.
Nie, no one są 4-letnie, więc muszą najpierw odleżeć. To one są różne. Niektóre się będą kończyć pewno w tym roku. Wie pan, w odróżnieniu od premiera Morawieckiego, ja nie miałam informacji tajnych dotyczących wybuchu wojny w Ukrainie, tylko inwestowałam znacznie wcześniej.
Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca
Nowoczesnej. Byłoby ciekawe, inna sprawa, dowiedzieć się kiedyś, ile ma żona pana Morawieckiego.
Pytamy nieustannie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.